Gdy król Izraela Joram, jak i król judzki Ochozjasz, postępując źle, prowadzili naród żydowski ku duchowemu upadkowi, Bóg polecił prorokowi Elizeuszowi, by namaścił na króla syna Jehoszafata, Jehu. Już poprzednim razem zwróciliśmy uwagę na to, że król Izraela Joram, syn Achaba i Izabel, a także Ochozjasz, król Judy, jako spowinowaceni z rodem Achaba, kontynuowali, a nawet rozwijali bałwochwalcze kulty Baala, a także innych bożków, między innymi kult złotych cielców, których posągi w Betel i w Dan postawił jeszcze Jeroboam. Potomkowie Achaba, a także ciągle żyjąca jeszcze wdowa po nim, Izabel, mieli coraz większe wpływy zarówno na dworze izraelskim, jak i judzkim. Bóg postanowił, że wytraci ostatecznie ród Achaba, a wykonawcą Bożego sądu miał zostać Jehu. Uczeń proroka Elizeusza namaścił go na króla i Jehu przystąpił do działania. Wiemy z poprzedniej audycji, że w tym czasie trwała wojna Izraela z królem Aramu, Hazaelem. Prorok Elizeusz przepowiedział, że Hazael będzie tym zewnętrznym wrogiem Izraelitów, który wyrządzi im najwięcej krzywd. Tak więc najbliższe lata w historii Izraela będą bardzo dramatyczne i krwawe. Król izraelski Joram przebywał w Izrael, lecząc rany po bitwie z Aramejczykami. Był tam też król judzki Ochozjasz, który przybył, by odwiedzić Jorama i planować dalsze posunięcia we wspólnej walce z królem Aramu Hazaelem. Tymczasem do Izrael zbliża się Jehu, namaszczony przez ucznia prorockiego na króla Izraela. Joram i Ochozjasz jeszcze o tym nie wiedzą. Czytamy od 17 wiersza 9 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy stojący na czatach na wieży w Izrael ujrzał orszak Jehu w pochodzie, zawołał: widzę orszak. Joram zaś rozkazał: weź jeźdźca, poślij naprzeciw nich i niech zapyta, czy zwiastują pokój. Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw niego i powiedział: tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział Jehu: co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił: przyszedł posłaniec do nich, lecz nie powraca. Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział: tak mówi król, czy przyjście to oznacza pokój? Odpowiedział ponownie Jehu: co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił: przyszedł aż do nich, lecz nie wraca. A sposób jazdy tamtego jest podobny do jeżdżenia Jehu, wnuka Nimszego, ponieważ jeździ on szaleńczo. Wtedy Joram kazał zaprzęgać. Zaprzężono więc jego rydwan. Zatem Joram, król izraelski, i Ochozjasz, król judzki, każdy na swoim rydwanie, wyruszyli naprzeciw Jehu. Spotkali go na polu Nabota z Izrael. W takich okolicznościach doszło do spotkania Jorama i Ochozjasza z Jehu. Joram nie wiedział, że Bóg usunął go już właściwie z tronu Izraela, a namaścił na króla Jehu. Kiedy Joram ujrzał Jehu, zapytał: czy przyjście twoje oznacza pokój, Jehu? Ten zaś odpowiedział: jaki pokój? Gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izabel i liczne jej czarodziejstwa? Izabel, matka Jorama, była współodpowiedzialna za szerzące się w Izraelu kulty pogańskie, włącznie z nierządem sakralnym. Joram wiedział, że te słowa Jehu o królowej matce świadczą o tym, że stanął on na czele rewolty. Wtedy Joram zawrócił i rzucił się do ucieczki, wołając do Ochozjasza: zdrada, Ochozjaszu! Lecz Jehu chwycił ręką za łuk i trafił Jorama między ramiona, tak iż strzała przeszyła jego serce, a on padł na swój rydwan. Tak zginął Joram, syn Achaba. Jehu polecił rzucić jego ciało na pole Nabota, którego niewinną krew przelał kiedyś Achab, ojciec Jorama. I tak wypełniły się słowa proroka, który zapowiedział, że syn prześladowcy zginie w taki sam sposób jak jego ofiara. Rozpoczął się sąd nad rodem Achaba. Król judzki, Ochozjasz, był świadkiem śmierci Jorama. Znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Jego powiązania z rodem Achaba zgubiły go. Czytamy dalej od wiersza 27. Kiedy Ochozjasz, król judzki, zobaczył to, uciekał drogą na Bet-Hagan. Lecz Jehu ścigał go i rozkazał: także jego zabijcie. Zranili go więc na jego rydwanie u wejścia do gór, które leży przy Jibleam. A on uciekał dalej do Megido, gdzie umarł. Słudzy jego przewieźli go do Jerozolimy i pochowali go w grobie jego razem z przodkami w mieście Dawidowym. Jehu uśmiercił więc zarówno króla Izraela, jak i króla Judy. Trzecią kluczową postacią, z którą musiał się rozprawić, była Izabel. Czytamy w wierszu 30. Kiedy Jehu wszedł do Izrael, a Izabel się o tym dowiedziała, poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i patrzyła z góry przez okno. Izabel przygotowywała się na spotkanie z Jehu. Była ona członkinią królewskiej rodziny. Pełniła na dworze izraelskim rolę królowej matki. Była silną, bezwzględną, okrutną kobietą. Miała duży wpływ na Achaba. W dużym stopniu to ona rządziła w północnym królestwie Izraela. Sprowadziła tu kilkuset proroków Baala, a także kilkuset czcicieli Asztarte. Szerzyła kult Baala i innych pogańskich bożków. Zabijała bożych proroków. Z powodu jej prześladowań prorocy Pana musieli żyć w konspiracji. Nawet Eliasz, jak pamiętamy, przeraził się, gdy dowiedział się, że postanowiła go zgładzić. Izabel i Achab byli parą królewską, która w historii Izraela zaznaczyła się piętnem zła, bałwochwalstwa i niemoralności. Izabel była piękną kobietą. Jeśli chodzi o urodę, to można by ją porównać do takich postaci historycznych jak piękna Helena z Troi czy Kleopatra. Ale serce Izabel było zimne, bezwzględne i okrutne. Uzupełniała ona Achaba w czynieniu zła. Była dla niego nawet inspiracją do coraz podlejszych posunięć. Jak pamiętamy, to ona zaaranżowała zabójstwo Nabota, którego winnica graniczyła z pałacem królewskim Achaba. Gdy Achab wściekał się, że nie może zagarnąć winnicy Nabota, to ona obmyśliła podły plan oskarżenia go o zdradę i doprowadziła do jego śmierci. Wtedy cierpliwość Pana, Boga Izraela, wyczerpała się. Przez proroka Eliasza Pan zapowiedział, że Izabel, Achab i wszyscy ich potomkowie zostaną osądzeni. Zgodnie z tym proroctwem, najpierw w haniebny sposób zginął sam Achab. Jego ciało rzucono na pole. Jego krew lizały psy. Podobny los spotkał syna Achaba, Jorama. A teraz przyszła kolej na Izabel. Gdy Jehu wkraczał do Izrael, ona zrobiła sobie makijaż, jak czytaliśmy, ozdobiła głowę i patrzyła z góry przez okno. Gdy Jehu wchodził przez bramę, zawołała: czy dobrze ci się powodzi, Zimri, zabójco swego pana? Izabel nie okazuje żadnej skruchy. Jest nadal zimna, wyniosła i szydzi z Jehu. Ostrzega go, że jego los podobny będzie do losu Zimriego, króla, który po zabiciu swojego poprzednika sprawował rządy tylko przez 7 dni. W jej szyderczych słowach zawarta jest też propozycja: chodź, porozmawiamy. Z moim poparciem twoje rządy mogą potrwać dłużej niż rządy Zimriego. Izabel nie zdaje sobie sprawy z tego, że nadszedł dzień zapłaty za całe zło, jakie wyrządziła ludowi Bożemu. Biblia ostrzega: nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Tak czytamy w liście do Galacjan. A w Ewangelii Łukasza czytamy: jaką miarą mierzycie, taką i wam będzie odmierzone. Jeszcze raz Izabel próbowała dogadać się z nowym królem Izraela, Jehu. Czytamy: on zaś podniósł głowę w stronę okna i zawołał: kto jest ze mną? i spojrzeli ku niemu z góry dwaj lub trzej eunuchowie. Wtedy rozkazał: wyrzućcie ją. I wyrzucili ją, a krew jej obryzgała mur i konie, które ją rozratowały. Słowa Izabel nie zrobiły na Jehu żadnego wrażenia. Odczuwał on tylko pogardę w stosunku do tej starszej już kobiety. Nie okazał jej ani litości, ani szacunku, z jakim traktowano w tamtych czasach królowe matki. Powiedział po prostu: wyrzućcie ją z okna. Dwóch eunuchów wyrzuciło ją, a jej krew spryskała mury i przejeżdżające bramą konie, które ją stratowały. Izabel zginęła w haniebny, poniżający sposób. Co teraz zrobi Jehu? Czytamy: wszedł Jehu, a kiedy najadł się i napił, powiedział: zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, ponieważ jest córką króla. Jakże Jehu mógł ucztować, jeść i pić po dokonaniu tak ohydnego mordu? Był on okrutny i bezwzględny. Był nieokrzesanym żołnierzem. Nie dbał o obyczajowe czy kurtuazyjne względy. Zabił już Jorama, Ochozjasza, a teraz Izabel. Nie zawaha się dokonać jeszcze wielu innych mordów. Teraz, przypominając sobie, że Izabel była przecież matką króla, rozkazał: zajmijcie się tą kobietą. Pochowajcie ją. Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: oto słowo Pana, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza z Tiszbe. Na polu Izrael psy będą żarły ciało Izabeli, a trup Izabeli będzie jak gnój na polu w obrębie Izrael, tak, że nie będzie można powiedzieć: to jest Izabel. Zanim słudzy Jehu dotarli do ciała Izabel, zostało już ono rozszarpane przez psy. Izabel zginęła haniebnie, tak jak zapowiedział to prorok Eliasz. Zginęła tak, jak sama uśmiercała innych. Sprawiedliwy sąd Boży dosięgnął Izabel. Opis sądu nad Izabel zakończył relację 9 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Następny, 10 rozdział, relacjonuje zagładę całej rodziny królewskiej, całego rodu Achaba. Przeczytajmy początkowe wiersze 10 rozdziału 2 Królewskiej. W Samarii było 70 synów Achaba. Jehu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba. List treści następującej: teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sobą synów pana waszego. Macie rydwan i konie, miasto warowne oraz broń. Obmyślcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana waszego. Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy. Jehu uprzejmie zaproponował synom Achaba, by walczyli o tron. Kto z nich okaże się najsilniejszy, zostanie królem. Oczywiście propozycja ta nie była szczera. Potomkowie Achaba byli przerażeni. Wiedzieli, że Jehu będzie chciał się ich pozbyć. I tak było rzeczywiście. Jehu wysłał drugi list do starszyzny i opiekunów synów Achaba. A starsi, w obawie o własne głowy, ścięli głowy potomków Achaba i dostarczyli je Jehu. W ten sposób zginęli wszyscy synowie Achaba. Czytamy w dalszym, 11 wierszu: i Jehu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Achaba w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak, iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Cały ród Achaba został unicestwiony, zgodnie z proroctwem Eliasza. Pozostali jedynie nieliczni potomkowie Achaba w Samarii, ale także ich dosięgła ręka Jehu. Czytamy w wierszu 17. Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, tak, aż zniszczył go według słowa, które Pan wypowiedział do Eliasza. W drodze do Samarii Jehu spotkał wcześniej krewnych Ochozjasza, jego synów i braci. Jak wiemy, Ochozjasz, zabity już przez Jehu król Judy, pochopnie związał się z rodem Achaba. To srodze się zemściło na jego potomkach. Jehu rozkazał ich schwytać i wymordować. Zginęło 42 mężczyzn z rodu Ochozjasza, syna Jehoszofata. Książęta Judy zostali zmasakrowani. Jehu zabijał wszystkich, którzy mogli być dla niego groźni. Nie kierował się już tylko słowami proroctwa Eliasza, ale przede wszystkim swoimi ambicjami. Dbał nie tyle o dobro narodu, co o dobro własne. Jehu postanowił zgładzić wyznawców Baala. Oto jak podstępem zgromadził ich w świątyni i wytracił. Czytamy od 18 wiersza 10 rozdziału. Jehu zgromadził cały lud i powiedział do niego: Achab za mało czcił Baala. Jehu będzie go czcił bardziej. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu. Jehu działał w sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala. Jehu dalej rozkazał: urządźcie święte zgromadzenie dla Baala. I zwołali je. Jehu rozesłał posłańców po całym Izraelu i przyszli wszyscy wyznawcy Baala. Nie pozostał nikt, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Baala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni: wyłóż szaty dla wszystkich czcicieli Baala. I wyłożył dla nich szaty. Wtedy Jehu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Baala i powiedział do czcicieli Baala: przeszukajcie i zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoś z czcicieli Jahwe, a są tylko czciciele Baala. Jonadab, syn Rechaba, był gorącym wyznawcą Jahwe, Boga Izraela. Swojemu szczepowi przepisał surowe reguły życia. O Rechabitach z uznaniem wypowiadał się prorok Jeremiasz. Tutaj syn Rechaba, Jonadab, którego Jehu spotkał w drodze do Samarii, pomaga nowo wybranemu królowi izraelskiemu oczyścić kraj z wyznawców Baala. Oto jak unicestwiono czcicieli pogańskiego bożka. Czytam od wiersza 25. Jehu postawił na zewnątrz 80 swoich ludzi i powiedział: ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w ręce wasze, płaci życiem swoim za życie zbiega. Kiedy Jehu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: idźcie, uderzcie na nich. Niech nikt nie ujdzie. Więc straż przyboczna i tarczownicy wycięli ich ostrzem miecza, położyli ich trupem i dotarli aż do sanktuarium świątyni Baala. Wynieśli stele świątyni Baala i spalili je. Następnie wyrzucili aszerę świątyni Baala i spalili ją także. Potłukli też stele Baala, a wreszcie zburzyli świątynię całą i zamienili ją na kloaki. Aż do dnia dzisiejszego. Tak zgładzono wyznawców Baala. Wytracony więc został ród Achaba. Zginęli także jego potomkowie w sensie duchowym. Po śmierci Achaba i Izebel wszyscy wyznawcy Baala podzielili ten sam los. Ci, którzy prowadzili lud Boży ku duchowej degradacji, zostali unicestwieni. Ostatni fragment 10 rozdziału 2 Księgi Królewskiej opisuje rządy Jehu w Izraelu. Trwały one przez 28 lat. Jehu wyrugował wyznawców Baala, ale niestety tolerował inny kult pogański wprowadzony jeszcze przez Jeroboama. Czytamy w wierszu 29. Jehu wyrugował Baala z Izraela, nie zerwał jednak Jehu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela, ze złotymi cielcami w Betel i Dan. Jehu pozostawił w Izraelu kult złotych cielców wprowadzony przez Jeroboama. Był on wtedy bardzo popularny, szczególnie w Egipcie. Nie mogło się to podobać Panu, Bogu Izraela. Pomimo to, ze względu na zdecydowaną postawę Jehu względem rodu Achaba i wyrugowanie z kraju wyznawców Baala, Bóg zadecydował, że potomkowie Jehu będą do czwartego pokolenia zasiadać po nim na tronie Izraela. W końcowym fragmencie 10 rozdziału 2 Księgi Królewskiej czytamy: Przeto Pan powiedział do Jehu: Ponieważ dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów mego serca postąpiłeś z domem Achaba, to synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. Lecz Jehu nie starał się pilnie z całego serca postępować według prawa Pana Boga Izraela. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, do których ten doprowadził Izraela. I w owym czasie Pan zaczął uszczuplać Izraela. Hazael pobił Izraelitów na całym ich obszarze. Z powodu połowicznego tylko posłuszeństwa Jehu, Bóg dopuścił, że Izrael zaczął ponosić klęskę w walkach z królem Aramu, Hazaelem. I tak rozpoczął się kolejny dramat północnego królestwa. Dramat zakończony ostatecznie popadnięciem w niewolę. Jehu po 28 latach panowania zmarł, a na tronie Izraela zasiadł jego syn, Joachas. Postawa Jehu stanowi dla nas ostrzeżenie przed połowicznością w sprawach wiary. Bóg nie chce połowy naszego serca, połowy naszych sił, połowy naszego czasu. Bóg pragnie, żebyśmy żyli z Nim każdego dnia, oddani Mu całym sercem, żebyśmy byli przed Nim w zupełności szczerzy i otwarci. Tylko wtedy Bóg może nas w pełni błogosławić i prowadzić do zwycięstwa w naszym życiu wiary. Od naszego pełnego oddania się Bogu zależy los nie tylko nas samych, ale także los naszych bliskich i los całego naszego narodu.